Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilchmień. Państwo, już dawno na moich łamach nie gościł pan Stephen S. Roach, członek nadzwyczajny, członek zwyczajny Wydziału Yale University i publicysta Project Syndicate, i właśnie stamtąd mam ten artykuł. Jak Państwo wiecie, nie we wszystkim się zgadzam z panem Roachem, tym bardziej, że on ostatnim czasem jakby trochę delikatnie, ale jednak zmienia swoje nastawienie do Chin. Jest to człowiek, który doskonale zna Chiny. Ale jest Amerykaninem. Tytuł artykułu Project Syndicate: Chiny nie powtórzą błędów Japonii. No, ta sytuacja, znaczy to, ten wątek, ta sprawa jest na porządku dziennym od lat, więc nic nowego. Cytuję: obawy o stan gospodarki stają się coraz głębsze. Kraj, czyli Chiny, nie zmierza jednak ku stagnacji w stylu japońskim, nazwanym straconą dekadą. Stwierdzenie to jednak ma w sobie dużo dwuznaczności. Los Japonii jakby został przypieczętowany przez ich niechęć do porzucenia tego modelu wzrostu, który istnieje. Można to nazwać dysfunkcyjny, ale to nie jest właściwe słowo moim zdaniem. No więc przede wszystkim obawy o stan gospodarki nie stają się coraz głębsze. To już duża przesada. Idziemy dalej. Chiny zdecydowały się na przestawienie struktury gospodarki, co różni je od Japonii, i mają jednak trudności z realizacją tej strategii. A jeśli tych zmagań nie wygrają, to rezultat ostateczny może być podobny. Czyli robią coś innego niż Japonia, robią dokładnie coś przeciwnego niż Japonia, ale może im się nie udać. No, zawsze może się nie udać. Taki sam wniosek wypływa z seminarium. Nie, tego nie będę czytał, bo to są jego prywatne sprawy. Na zakończenie seminarium, seminarium studentów, kto jest kandydatem u siebie w grupie, na 23 studentach zrobił próbkę, badanie i zadał im pytanie, kto jest kandydatem na następną Japonię. 13 osób w tym roku, połowa studentów zdecydowała się sprawdzić, czy następną Japonią mogą być Chiny. Sprawdzić czy. Nie powiedziałem, że, a sprawdzić czy. No. Podejście akademickie tworzy wspaniałe laboratorium intelektualne. Parę szybkich wyjazdów do Chin po zakończeniu semestru wiosennego dał mi jednak inną perspektywę. Podczas wyczerpujących dyskusji z chińskimi funkcjonariuszami państwowymi, przywódcami biznesu, uczonymi oraz inwestorami zauważyłem wielkie zainteresowanie lekcją Japonii, a także tym, jak mogłaby ona rzutować na zagadkę chińskiej gospodarki. Zagadkę chińskiej gospodarki. Tematem dnia było zadłużenie. Dług sektora niefinansowego wzrósł w Chinach ze 150% PKB, a w 2008 do 255% obecnie, przy czym 2/3 tego przyrostu skupia się w sektorze przedsiębiorstw, głównie państwowych, czyli tak zwanych SOE, czyli State Owned Enterprises. Ale z drugiej strony Chiny mają największe na świecie oszczędności. Od 2007 oszczędności krajowe brutto odpowiadają tam przeciętnie za 49% PKB. A gwałtowny przyrost zadłużenia nie jest więc bynajmniej dziwny. To znaczy ja uważam, że to zdanie nie ma sensu. Gwałtowny przyrost zatrudnienia nie jest niebezpieczny. Może być dziwny, ale nie jest niebezpieczny. Myślę, że o to chodziło Roachowi. Gospodarki, które dużo oszczędzają, mają skłonność do inwestowania na dużą skalę, a to, że w Chinach nie było reform rynku kapitałowego i że w 2015 roku doszło do pęknięcia bańki akcji, nasila i tak już nieproporcjonalnie wielką rolę kredytu bankowego, finansowaniu tamtejszego boomu inwestycyjnego. Tutaj też się zatrzymam. Nie bardzo rozumiem, co tu ma inwestowanie na dużą skalę z oszczędzaniem. Oszczędzają głównie gospodarstwa domowe. Natomiast firmy po prostu się zadłużają, więc tutaj i tutaj widać nieprawdopodobnie wielką rolę kredytu bankowego, finansowania tamtejszego boomu inwestycyjnego. Tylko że moje pytanie jest takie, a skąd wziąć pieniądze w kraju, w którym pieniędzy nie ma? No to tak samo u nas. No, skąd wziąć ludzi myślących, podczas gdy wszystkich ludzi, większość ludzi myślących się wyrżnęło przez ostatnie, od 1939 roku. Porównanie z Japonią, i wracam do tekstu, porównanie z Japonią jest szczególnie pouczające przy ocenie zagrożeń wynikających z długochłonnego wzrostu, czyli wzrostu napędzanego długiem. W Japonii całkowity wzrost zadłużenia pod koniec 2015 roku wynosił prawie 390% PKB. Jest około 140% większy niż w Chinach. Ponieważ jednak Japonia ma bardzo wysoką stopę oszczędzania, od 2007 roku średnio 24%, zadłużona jest w zasadzie u siebie samej. No i teraz moje pytanie do pana Roacha byłoby takie, a dlaczego w ten sam sposób, tymi samymi słowy, nie ocenił pan Chin, tylko zupełnie inaczej. Zupełnie, kompletnie inaczej. A, no, czy się składa jego amerykanizm. Koniec tego kapitału. Oznacza to, że nie jest wrażliwa Japonia oczywiście na kapitałową ucieczkę zagranicznych inwestorów, a takie ucieczki często uruchamiają kryzys. To znaczy to pan Roach popełnił w cudzysłowie pewien skrót myślowy. Tak, Japonia jest zadłużona u samych siebie, Chiny też są zadłużone u samych siebie. Żeby to nie było wątpliwości, pan Roach na wszelki wypadek nie mówi o strukturze zadłużenia chińskiego, wtedy by się okazało, że jest to bardzo bezpieczne zadłużenie, bo u samych siebie są zadłużeni. Natomiast tutaj ten skrót myślowy, że ucieczka zagranicznych inwestorów, kapitałowa, może uruchomić kryzys. Tak, oczywiście, że tak, tylko że to nie ma nic wspólnego z zadłużeniem u siebie, bo jeśli sytuacja jest stresogenna, nazwijmy w ten sposób, podbramkowa, z różnych powodów, na przykład w Chinach, zresztą wszędzie jest, nie tylko w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie jest, z różnych powodów różna, ale podobieństwa również są. Więc jeśli w Chinach ta sytuacja stresowa, nazwijmy to, w gospodarce jest, czy w sektorze finansowym generalnie jest taka dość podbramkowa, to ucieczka kapitału natychmiast uruchamia problemy, tak jak się stało na początku roku. No dobrze, ale wracamy do tekstu. Konkluzja jest jeszcze wyraźnie odnosi się do Chin, gdzie stopa oszczędności jest dwa razy większa niż w Japonii. Na początku 2016 roku, gdy wybuchł strach o Chiny, czy właśnie miała mieć ucieczkę kapitału, wcale tego nie uwzględniano. Tak więc obawy, że do twardego lądowania może doprowadzić kryzys zadłużeniowy, są mocno przesadzone. No, taka dosyć pokrętna logika, ale można i tak. Do głównych tematów wyczerpujących dyskusji należą w Chinach również firmy. Zombie, ekonomiczne żywe trupy, głównymi aktorami pierwszej ze straconych dekad Japonii były korporacje zombie, czyli lata 90. Były korporacje zombie utrzymywane przy życiu przez wiecznotrwałe, subsydiowane pożyczki bankowe. Maskotował to ogromny proces powstawania kredytów w sytuacji nieregularnego spłacania, który w końcu doprowadził do załamania japońskiego systemu bankowego. Tak, i tutaj znowu pan autor był uprzejmy nie zwrócić uwagi na to, że wówczas nikt nie narzekał, że w latach 90. psów nie wieszano na Japonii, że tam nie dzieje się to w żaden sposób, to zadłużanie się wieczne nie dzieje się w żaden sposób w oparciu o wolny rynek, no ale to byli nasi, no, były nasze skurwysyny, jak to mawia dyplomacja amerykańska. A jeszcze, wracam do tekstu, jest jeszcze istotne, że to drażliwe, wzajemne oddziaływanie na siebie zombie korporacji, zombie banku doprowadziło do zatkania arterii gospodarki realnej. Wywołało to także mocne spowolnienie wzrostu wydajności, której to tendencji Japonii nie udało się odwrócić do tej pory. No tak. Kierownictwo Chin w ostatnich wystąpieniach publicznych czyniło bezpośrednie odniesienia do przedsiębiorstw państwowych w odróżnieniu od Japonii, gdzie przez prawie 10 lat zaprzeczano istnieniu tego problemu. Chińskie władze stosunkowo szybko przystąpiły do opanowania sytuacji w dwóch kluczowych dziedzinach stalowej i węglowej, sugerują jednocześnie, że to samo może dotyczyć innych branż cementowej, szklarskiej, budowy okrętów. No to jest to, co, o czym ja mówiłem wielokrotnie. Natomiast chińskie władze szybko przystąpiły do opanowania sytuacji. No z tym się nie zgadzam. Oczywiście się nie zgadzam. Albo pan Roach się ma problemy z pamięcią, albo jakoś to inaczej wygląda w każdym razie. W każdym razie to już przynajmniej 2,5 roku, jeśli nie 3. A bujamy się w Chinach z restrukturyzacją firm. Można to prześledzić na podstawie moich artykułów z tamtych lat. Kiedy na początku, ja pamiętam jeszcze, jak mówiłem, że no może restrukturyzacja tych 7 wybranych branż, to nie tylko tych 5, o których on mówi, ale 7 wybranych branż, a miała nastąpić w 3 miesiące, później ja mówiłem na początku, że to nie ma szans, że jest minimum pół roku, no a to już ile czasu i nic się nie dzieje. Znaczy zaczęło się coś dziać w stali i w węglu. Także tutaj Roach bajki opowiada. A przypadek Japonii przypomina również pogarszającą się w Chinach jakość pożyczek. Oficjalny wskaźnik kredytów w sytuacji nieregularnej, kredytów niespłacanych, nie w sytuacji nieregularnej, kredytów niespłacanych. 1,7 w przypadku banków giełdowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Niżej oceniane są również pożyczki pod specjalnym nadzorem, gdy pożyczkobiorcy są na wczesnym etapie trudności płatniczych, jak niespłacane kredyty w bankowości nieoficjalnej. No trudno brać pod uwagę bankowości nieoficjalne, znaczy szarej strefy, skoro ona istnieje, ale przecież jest niepoliczalna. Więc jak można brać pod uwagę? Uwzględnienie tego wszystkiego mogłoby zwiększyć chiński wskaźnik niespłaconych kredytów do 8%. A w takim przypadku niewykluczone, że władze musiałyby w końcu zasilić kapitałowo system bankowy. Więc po pierwsze, nie wiem skąd on wziął 8%, bo może byłoby ładnie dać czytelnikom szansę na poznanie tej tajemnicy, skąd się wziął 8%. Natomiast ja od zawsze mówię, że ja nie widzę problemu. Chiński system bankowy może zostać zasilony kapitałowo przez rząd i koniec, kropka. I nic się z tego powodu nic nie stanie. Nic z tego nie jest w Pekinie okryte tajemnicą. Przeciwnie, opublikowanie na początku maja we flagowej gazecie oficjalnej, Dzienniku Ludowym, wywiadu z miarodajną, dobrze poinformowaną osobistością oznacza, że wśród wyższych funkcjonariuszy toczy się coraz bardziej otwarta, wyczerpująca dyskusja o tym, co robić, żeby nie skończyć jak Japonia. Dobrze poinformowana osobistość, to jest w cudzysłowie, jakby ktoś bliski prezydenta Xi, podkreśla zwłaszcza zdradliwe związki między zadłużeniem a problemami przedsiębiorstw zombie, które mogłyby nawet doprowadzić do końca recesji w kształcie litery L, takiej jak w Japonii. To wiedzie do samej istoty porównań między Chinami a Japonią. Utrata 2,5 dekady w Chinach to dla Chin rozwiązanie nie do przyjęcia. Fakt, że wiedzą one, czego nie chcą, nie wystarczy jednak, żeby zagwarantować, że nie wpadną we własną wypadkę, w własną pułapkę w stylu japońskim. Decydujący czynnik różnicujący stanowią reformy. W Japonii cechą charakterystyczną lat 90. było to, że nie udało się podjąć reform strukturalnych. To samo stanowi zresztą poważne utrudnienie dla Abenomiki, obecnego programu ożywienia gospodarki. W strategii Chin podkreśla się natomiast wielką wagę zmian strukturalnych i reorganizacji gospodarki. Czy okaże się to sukcesem, czy porażką, zależy ostatecznie od tego, czy kierownictwo Chin skłonne będzie stawić czoła potężnym beneficjentom praw nabytych, którzy opierają się reformom. No, a reszta jest bez znaczenia. To znowu jego zbrednie dotyczące Yale, które mnie nie interesuje. Nas nie interesuje. I teraz tak, ostatnie zdanie, które jest jakby, które, no właśnie, i tutaj chciałbym gdzieś kiedyś usłyszeć od ludzi, którzy mają wiedzę na ten temat, jak to jest z tą restrukturyzacją tych branż stalowej, górnictwa i tak dalej, i innych, a dlaczego to idzie tak wolno i co to za beneficjenci praw nabytych, potężni beneficjenci. Znaczy, ja słyszałem o tym, że to są po prostu rodziny tych kacyków partyjnych, którzy się rozsiedli na prowincji i, no, i bojkotują wszystko. Natomiast ja oczywiście nie znam się na zarządzaniu państwem, w szczególności Chinami, i myślę sobie, że 2 lata to był dobry czas, wystarczająco duży czas, żeby pan prezydent Xi mógł zrobić porządek z tą hołdą, trudno to inaczej nazwać, antychińską bandą, co do tego nie mam żadnej wątpliwości, no bo to jest, to, tu właśnie jest pies pogrzebany. To jest właśnie ten pies. A nie rozumiem, dlaczego pod sam koniec tego artykułu pan Roach o tym mówi i tak tylko miauczy pod nosem, bo to właśnie, bo ci beneficjenci praw nabytych, którzy uplasowali się w sektorze państwowym, ale nie tylko, ci ludzie są hamulcowymi restrukturyzacji całej gospodarki. Ja nie wiem, co oczywiście bym zrobił na miejscu pana prezydenta Xi, ale myślę, że jakaś większa czystka by się tutaj przydała. Zdecydowanie tak. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.